Tomku, oglądałam ostatnio wywiad z tobą w Rzeczypospolitej dotyczący najmów. To był bardzo fajny, merytoryczny wywiad, a jednocześnie docierają do mnie zewsząd głosy o upadku rynku najmu. A z drugiej strony z analiz wynika, że ceny mieszkań rosną. No to jak to jest? Ceny mieszkań rosną, a czynsze najmu maleją. Powiedz, jak będzie wyglądał rynek najmu 2021?
No dobrze, w tak krótkim pytaniu poruszyłaś jednocześnie kilka problemów i postaram się na wszystkie te poruszone przez Ciebie problemy odnaleźć odpowiedź, co będzie z najmami w 2021 roku i to z najmami lokali mieszkalnych, przy czym nie zawsze na cele mieszkalne, bo powiem o lokalach wynajmowanych krótkoterminowo oraz o lokalach tych długoterminowo wynajmowanych na faktyczne cele mieszkalne, o tej różnicy między najmem mieszkalnym a lokalem mieszkalnym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o najmach. Opowiem też o najmie lokali użytkowych, ale najpierw mały wstęp. To ważne. Musimy pamiętać, że o cenach czegokolwiek tak naprawdę decyduje prawo popytu i podaży, a popyt to jest 5P, czyli potrzeba posiadania poparta posiadaniem pieniądza. Jeżeli nie ma potrzeby posiadania lub nie ma pieniądza, kogoś nie stać, to nie będzie popytu. Niedawno widziałem jakąś audycję, w której taki, powiedziałbym trochę domorosły ekspert, mówił, że wysokie ceny i rosnące ceny mieszkań deweloperskich są uzasadnione rosnącymi kosztami deweloperów, natomiast on nie widzi powodu, dlaczego rosną ceny na rynku wtórnym. To jest trochę absurd, bo przecież żadnego nabywcy tak naprawdę nie obchodzą koszty dewelopera. Ten nabywca widzi cenę za lokal i albo ją akceptuje, albo nie. Może by chciał kupić, ale nie ma pieniędzy, więc nie tworzy popytu. Dlatego też w niektórych miejscowościach nie ma, albo nie było deweloperów, albo nadal ich nie ma. Prosta przyczyna. Ceny, które można było tam uzyskać za sprzedaż mieszkania, były niższe niż koszty budowy plus zysk. Przy czym te koszty budowy to liczymy także nabycie ziemi, projekty, a nie tylko materiały i robociznę. I teraz wracając do tego rynku najmów, zacznijmy od najmu lokali mieszkalnych, ale nie na cele mieszkalne, tylko na ten najem krótkoterminowy, czyli sytuacji, kiedy to wynajmowane te mieszkania są najczęściej turystom albo jakimś podróżującym w celach służbowych biznesmenom, którzy wolą mieszkać w takim mieszkaniu, a nie w hotelu, wykładowcom uczelni, studentom jeżdżącym do swoich mistrzów, no różnej grupie ludzi. I od razu trzeba powiedzieć, że nie we wszystkich miejscowościach takie najmy krótkoterminowe miały miejsce i mogą istnieć, i też w jednych miejscowościach będą to wyjątkowo wynajmy sezonowe, na przykład w ulubionym przeze mnie Giżycku, gdzie sezon wiąże się raczej z okresem lata, wczesnego lata, wczesnej jesieni, a nie z zimą. Co innego będzie w Krakowie, gdzie turyści no, w dużej mierze przyjeżdżają, oczywiście z jakimś nasileniem w jakiejś porze roku, ale przyjeżdżali przed COVID-em w zasadzie przez okrągły rok. A co innego będzie też w Warszawie, gdzie owszem, są turyści, ale jest też potężny udział tego biznesu podróżującego, który raczej ani w Giżycku, ani w Krakowie się nie zamelduje. No i jak wygląda ta sytuacja z najmem krótkoterminowym, który zresztą był bardzo opłacalny w porównaniu do najmu długoterminowego. Można było więcej na nim zarobić. Wiadomo, z powodu pandemii ten najem ustał, bo ustały podróże, zarówno turystyczne i biznesowe. Co będzie w przyszłości? Czy już w 2021? Trochę wątpię. Te najmy się odrodzą, no to wszystko zależy od postępu szczepień, rozwoju epidemii, ale czy one się odrodzą do tej wysokości, co były kiedyś i czy nie nastąpią jakieś zmiany. No więc tak, po pierwsze, czy się odrodzą do takiego poziomu, jak były kiedyś? Być może, chociaż nie jest to wiadome, bo kiedy? Dlatego, że pandemia dzisiaj zniknie, ale jak długo, czy będzie trwał strach, czyli jak szybko zniknie strach przed podróżami, to jest jedno. Drugie, ci biznesmeni. Przecież oni nauczyli się dzisiaj, że można zamiast podróżować, robić sobie spotkania online. Nareszcie nauczyli się korzystać z internetu. I być może nawet młody biznesmen lubi podróże służbowe, ale starszy już niekoniecznie, bo to jest męcząca rutyna, a jego szefostwo, jak sobie spojrzy, dobrze, przecież to, co mogłeś teraz ustalić online, to po co chcesz tam podróżować? Żebyśmy ci zapłacili za samolot, za twoje wyżywienie, za hotel i tak dalej, i tak dalej. I nie mieli ciebie w pracy w tym czasie, bo w czasie podróży to raczej marna praca. Firmy powiedzą, księgowa w firmie powie zaraz, my nie chcemy twoich podróży, pogadaj sobie online, jeżeli mogłeś to załatwiać teraz, to załatw także w przyszłości online. Więc ta grupa może zmaleć. Ale też, uwaga, jest druga sprawa, bo TSUE wydało wyrok, bodajże we wrześniu 2020 roku, orzeczenie takie wydało, w którym stwierdziło, że kraje Wspólnoty Europejskiej mają prawo wprowadzić lokalne ograniczenia, przepisy wewnątrzkrajowe, które unormują, albo raczej uregulują, albo wręcz ograniczą potencjał najmu krótkiego. Motywowano to czym? Tym, że popularność najmu krótkiego podbija ceny najmu i zabiera ofertę tym ludziom, którzy by chcieli po prostu mieszkać normalnie długoterminowo, którzy nie chcą kupować mieszkań, tylko chcą żyć. Ale normalnie żyć, mieszkać długoterminowo w mieszkaniu wynajętym. Taka motywacja, do tej motywacji, jak sądzę, też i do oparcia na ustawodawcę może się dołączyć lobby hotelowe, które przecież mocno straciło na pandemii. Będzie chciało odzyskać swoje utracone pieniądze, więc może znaleźć ścieżkę do posłów, którym powie: słuchajcie, pomóżcie nam, ograniczcie najem krótkoterminowy, który jest po pierwsze konkurencją dla hoteli, a który też przynosi wątpliwe, być może mniejsze, być może mniej kontrolowane, nie wiem czy to prawda, ale tak będą opowiadać, podatki do budżetu. I takie motywacje prawne mogą też ograniczyć w przyszłości rynek najmu krótkoterminowego. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie ten rynek będzie odżywał powoli i niezbyt gwałtownie. Co się stało na rynku najmu długoterminowego, tego na cele typowo mieszkalne? No tutaj zadziałało oczywiście prawo podaży i popytu. Osoby, które kupiły mieszkania pod wynajem krótkoterminowy, nie mając żadnego obłożenia tych mieszkań, postanowiły rzucić je na rynek najmu długoterminowego. Co to spowodowało? No, normalna sytuacja rynkowa, gdzie zwiększona podaż przy takim samym lub nawet trochę mniejszym popycie, bo ludzie nie chcą podróżować, wiele firm na przykład straciło w ogóle pracę, na przykład restauracje, które głównie bazowały na studentach, ale jako pracownikach, a studenci po pierwsze nie mają pracy w restauracjach, po drugie oni też w wielu uczelniach uczą się online. Wobec tego po co mieli wynajmować mieszkania na ten rok na przykład, czy na ten dłuższy najem? Ta grupa ubyła, czyli mniej potencjalnych najemców, więcej lokali, no to oczywiście skutkuje niższą ceną za najem, niższym czynszem. W wielu miastach, nie we wszystkich, bo te sytuacje, trzeba powiedzieć, też są różne. Na przykład w Warszawie wyraźnie widać tę obniżkę czynszów, ale są małe miejscowości, gdzie moja znajoma pojechała na południu Polski do małej miejscowości do pracy w niemieckiej fabryce jako tam ekspert i okazało się, że ona tam mieszkanie wynajęła sobie drożej niż to podobne metrażowo mieszkanie, które miała w Warszawie, która w międzyczasie, ponieważ będzie tam 3 lata pracować, wynajęła na rynku najmu długiego warszawskiego. Takie paradoksy też istnieją, bo po prostu w niektórych miejscowościach brakuje mieszkań i jedna miejscowość nie jest w Polsce podobna do drugiej. No i teraz twoje pytanie, jak to się dzieje, że ceny na rynku wtórnym i na pierwotnym w wielu miejscowościach w Polsce rosną, ceny sprzedaży, a tymczasem najmy, czynsze spadają. A to znaczy prosto, że jeżeli ja bym kupił mieszkanie, które przeznaczam pod wynajem, to teraz ten zakup będzie mi się zwracał dłużej, ponieważ więcej miesięcy, więcej lat będę musiał je wynajmować, żeby zwrócić sobie koszty zakupu. Owszem, jest to prawda, ale też jest jakaś grupa ludzi w Polsce, którzy mają pieniądze odłożone na koncie i nie mają co z nimi zrobić. Nie mają pomysłu, w jaki biznes wsadzić, albo boją się wsadzić w jakiś biznes, a chcieliby te pieniądze sobie ochronić. Jak one leżą na koncie, to oprocentowanie jest w tej chwili lokat mizerne. Wobec tego oni znajdują sobie pomysł na życie taki, że kupują mieszkanie, które będą wynajmowali. W długiej perspektywie zazwyczaj nieruchomości drożeją, więc chronią przez ten kapitał, a dostają jednocześnie od niego jakieś odsetki, zawsze lepsze niż te, które mają w banku. No nawet dzisiaj też, jeżeli mieszkanie wynajmujesz i chciałabyś je sprzedać, i co, wsadzisz pieniądze do banku i co z tego będziesz mieć? To niekoniecznie jest dobry pomysł, ale też oczywiście już są kraje unijne, na przykład Czechy, które zapowiadają podwyższenie stóp procentowych i kto wie, kiedy na przykład w Polsce nie nastąpi ten ruch. No kiedyś on nastąpi. Dzisiaj te stopy procentowe są bardzo niskie, niby pod hasłem tego, że chronimy gospodarkę, ale jednocześnie pomocowe działania rządu, wpychanie pieniędzy na rynek powoduje też troszeczkę inflację. Ludzie widząc tą inflację będą chcieli mieć wyższe odsetki od banków i może nastąpić sytuacja, w której kiedyś te stopy procentowe wzrosną. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz przejdźmy do lokali użytkowych, jak to jest z nimi. No też wiemy, że na przykład galerie były przez długi czas zamknięte, ale zostawmy je na boku. To jest problem galerii i tych podmiotów, które żyją z posiadania galerii oraz tych, którzy żyją z posiadania sklepu w galerii. Natomiast zajmijmy się tymi bardziej typowymi lokalami, które istnieją czy to przy ulicach, na przykład restauracje, czy też takimi lokalami, które są przeznaczone na biura, na centra konferencyjne i tak dalej. I tu jest kilka problemów. Znam potężne firmy, bardzo znane, topowe firmy polskie lub też zagraniczne, ale mające swoje siedziby czy też duże przedstawicielstwa w Polsce, które szukają dziś mniejszych powierzchni biurowych, ponieważ przez ten już prawie rok nauczyli się, że praca zdalna może być prowadzona, ba, nawet można wyobrazić sobie telemarketing prowadzić za pomocą komputera i telefonu, numeru telefonu generowanego komputerowo przez program czy aplikację firmową i taką pracę można tworzyć i świadczyć zdalnie i te firmy w związku z tym w sposób naturalny postanowiły ograniczać swoje koszty. Ponadto, na przykład w Warszawie istnieje spora liczba firm, które wynajmowały swoje powierzchnie na przykład na potrzeby szkoleniowe, na potrzeby konferencji firmowych, na podobne eventy. Zapotrzebowanie teraz na te lokale jest żadne. Po prostu takie eventy są nieorganizowane. I znów wiele firm nauczyło się, że można takie szkolenia prowadzić online. Nie zawsze trzeba się spotkać i okazuje się, że online coś może być efektywniejsze nawet. A na pewno jest tańsze, bo nie generuje kosztów zbędnych podróży. Po co zebrać swoją firmę i kazać ludziom przyjechać ze Szczecina, Rzeszowa, Ustrzyk, Wrocławia, Białegostoku do Warszawy, jak można to zrobić wszystko online? Rachunek ekonomiczny. I to też zmieni zachowanie tych firm. Poza tym strach. Strach ludzi, którzy boją się spotkań, a to wiemy z własnego doświadczenia i tej krótkiej przerwy między pandemią pierwszą wiosenną, a pandemią drugą jesienną, kiedy ruszały u nas szkolenia stacjonarne i połowa ludzi się pytała, czy trzeba być w maseczce i mówili, że nie przyjadą, a druga połowa mówiła, że jak nie trzeba być w maseczce, to też nie przyjadą, bo się boją. Po prostu ten strach działał, więc pytanie, kiedy to ruszy. Niektóre te lokale też nie są przystosowane do spełnienia reżimu sanitarnego, no bo to są na przykład wieżowce, gdzie wszyscy zaczynają szkolenia mniej więcej o tej samej porze i wtedy do tych sal, które mieszczą setki ludzi, muszą osoby wjeżdżać windami po 20-30 osób mieszczącymi. Ludzie są pakowani w tych windach jak śledzie i nie ma możliwości o żadnym dystansie i znowu strach przed zarażeniem się. Jak on będzie trwały, to się okaże. Restauracje, no cóż, cierpią, bardzo cierpią w tej chwili restauratorzy, ale też jest prawda taka, te restauracje, przynajmniej w Warszawie, które działają na swoim rynku lokalnym, nie typowo nastawionym na turystów, przybyszy do Warszawy, tylko na ludzi mieszkających w danej dzielnicy. One oczywiście mają gorzej, ale też nie cierpią przesadnie, dlatego że one świadczą po pierwsze usługę w cenach do przyjęcia i ludzie korzystają chętnie z tych restauracji, nawet na wynos. Nie padają. Natomiast problemem jest to, jak sobie radzą restauracje, które istniały na tych traktach typowo nastawionych na turystów, gdzie warszawiak w zasadzie nie przychodził. One na razie będą miały gorzej, być może się odrodzą. Mam nadzieję, że właściciele tych lokali nie powypowiadają umowy, zachowują się rozsądnie, bo przecież tak naprawdę nikt na miejsce nowy nie przyjdzie. Przy okazji tych lokali użytkowych i jeszcze ich sprzedaży, kupowania, ceny za ten lokal, to powiem tak, że wiele osób popełnia błąd i to zasadniczy. Rzeczoznawca, jak ma wycenić lokal użytkowy, to powinien zastosować tak zwaną metodę dochodową do wyceny. To znaczy policzyć, za ile taki lokal można wynająć i za jaki czas on się zwróci, porównać to z oprocentowaniem w bankach i stwierdzić, ile można czynszu płacić, ile miesięcy można płacić za ten lokal, żeby on się zwrócił, przyniósł dochód. Taka jest mniej więcej, to w dużym uproszczeniu opowiedziana metoda dochodowa. Jest też metoda wyceny porównawcza, czyli porównuję z innymi cenami na rynku takich podobnych dóbr i mówię sobie, ok, to taka jest cena, powinna być taka wartość danej nieruchomości. Wartość, nawet nie cena, bo wartość to jest to, co szacuje rzeczoznawca, a cena to jest to, co się uzyska przy sprzedaży i tutaj mocno decydują emocje i ona się może znacząco nawet od tej wartości szacunkowej różnić. Ale zostawmy to na boku. O co mi chodzi? Chodzi o to, że wiele osób przy lokalach użytkowych kieruje się tym, aha, ktoś inny sprzedał lub kupił taki lokal za taką cenę. I oni często, sprawdzając tą cenę, zachowują się tak, jakby to był rzeczoznawca, który wycenia metodą porównawczą. I potem oni kupili ten lokal na jakimś ubocznym osiedlu i okazuje się, że zapłacili tak drogo, że tam żaden najemca nie jest w stanie się utrzymać za ten czynsz, który oni sobie żądają. Często zresztą jest sytuacja taka, że wielu najemców, nie teraz w pandemii, ale ogólnie to wielu ludzi jest optymistycznych, zaczynających swój biznes, wynajmują lokal, a potem się okazuje, że ten biznes nie idzie z jakiegoś powodu. I tak znowu wypowiadają najem, 4-5 miesięcy właściciel szuka i znajduje najemcę, który posiedzi 3 miesiące, wypowiada i tak w koło Macieju. I często ja widzę lokale użytkowe, które stoją po 2-3 lata puste. No przecież to jest żywa strata. Taki lokal trzeba było wycenić realnie, czyli zobaczyć, ile ja tam mogę znaleźć najemcę, czyli zobaczyć, ile najemca będzie mógł mi zapłacić, żeby tam prowadził działalność i nie splajtował, bo tak naprawdę w interesie właściciela lokalu wynajmującego leży to, żeby jego najemcy biznes szedł, a nie żeby on płacił przez 3 miesiące najem, a potem plajtował. Zresztą do rynku takich lokali właśnie na osiedlach, przy ulicach, jakichś handlowych traktach też odnosi się sytuacja zmiany przyzwyczajeń i wręcz nowych technologii. Weźmy te małe placówki bankowe, które widzicie często, to są najczęściej agencje. Agencje banków, gdzie ktoś prywatnie zostaje agentem tego banku i prowadzi taki mini oddziałik. Tak to wygląda. To nie bank, tylko ten człowiek. I teraz ja przeczytałem kiedyś, to ze 3 lata temu, takie opracowanie amerykańskich naukowców, którzy zbadali rynek i powiedzieli, że w ciągu najbliższych 15 lat z powodu informatyzacji i robotyzacji około 35% ludności na świecie, czytaj w Stanach Zjednoczonych, straci bezpowrotnie pracę, przy czym pierwszą i najbardziej tracącą branżą 65% zatrudnienia to będzie właśnie sektor bankowy. I tak będzie. To zobaczcie, przecież w zasadzie po co masz chodzić do banku, kiedy wszystko załatwiasz online? Tylko po to, żeby otworzyć konto? Już nawet konto możesz otworzyć online. Wiele rzeczy możesz zrobić online. Wiele rzeczy załatwi ci bankomat, jeżeli chcesz koniecznie mieć gotówkę. I te wizyty w tych placówkach tracą rację bytu. Dlatego tych placówek po prostu ubywa. Technologia ich wypiera. I tak może być też z wieloma innymi przedstawicielstwami, sklepami, które będą dość mocno przechodziły w system online. Co nie znaczy, absolutnie, chciałem powiedzieć, że rynek najmu jest w zapaści. Tak jak to widziałem też taki artykuł o takim tytule, ktoś napisał: rynek najmu w zapaści. Nieprawda. Rynek najmu trochę przysiadł. Odbije się, odrodzi, zmieni. No niestety niektóre branże tego rynku, czy też jego sektory, będą cieszyły się mniejszą popularnością i będą wymierać, będą się zmieniać, będą przekształcać. No ale Dorota, takie jest życie. Nie stoimy w miejscu, idziemy do przodu. Życie jest zmienne i dlatego ja uważam, że rok 2021 nie będzie takim rokiem najgorszym. Będzie rokiem, w którym musimy się przyjrzeć, jeżeli chodzi o najem, zastanowić się, co będzie po COVID-zie, nad tym się zastanowić, do tego się dostosować i nadal możecie żyć z najmu, tylko byle rozsądnie. Dziękuję Wam za udział w audycji. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Zobaczcie też inne audycje o najmach, w których rozmawialiśmy na przykład o kaucjach, roli kaucji, jak ją rozliczać, o nakładach, o sposobach wypowiedzeń. Zapraszam.